In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rozpoczynamy kolejny tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, którego hasłem przewodnim, ustalonym wspólnie przez Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan i Światową Radę Kościołów, są słowa z Ewangelii świętego Marka mówiące o Jezusie: głuchym przywraca słuch i niemym mowę. Warto nadmienić, że nabożeństwa modlitewne o jedność chrześcijan mają swój początek w środowiskach protestanckich Szkocji i Ameryki Północnej już od roku 1740. Tę praktykę Kościół katolicki podjął 100 lat później. Natomiast po Soborze Watykańskim II w 1968 roku zaczęto regularnie organizować tygodnie modlitw o jedność chrześcijan, bezpośrednio poprzedzające liturgiczne wspomnienie nawrócenia świętego Pawła, apostoła narodów. Ta okoliczność stanowi odpowiednie tło dla tematu dzisiejszych naszych rozważań, które chciałbym poświęcić duchowości angielskiej, jaka ukształtowała się w późnym średniowieczu, a więc w czasach, kiedy w Europie istniała jeszcze faktyczna jedność chrześcijan. Bolesne rozdarcie w Kościele Zachodnim dokonało się bowiem dopiero 200 lat później. Najpierw w 1517 roku za sprawą Marcina Lutra zrodził się protestantyzm, a potem w 1534 roku powstał odłam Kościoła zwany anglikanizmem. Przyczyną jego powstania był konflikt króla Anglii, Henryka VIII, z papieżem Klemensem VII, który dotyczył rozwodu króla z Katarzyną Aragońską w celu poślubienia Anny Boleyn, aby zapewnić dynastii męskiego potomka. Ale o tym powiemy szerzej w stosownym czasie. A teraz zajmijmy się katolicką duchowością angielską z okresu drugiej połowy XIV wieku. W tym czasie na Wyspach Brytyjskich upowszechniła się forma życia zakonnego przeznaczona nie dla mnichów żyjących we wspólnotach, ale dla świeckich, którzy dążyli do świętości w życiu pustelniczym. Była to tak zwana reguła zamknięta. Mimo że w owym czasie istniało wiele klasztorów kwitnących życiem duchowym, to jednak ta forma dość indywidualistycznego i poniekąd antyzakonnego, a nawet antyhierarchicznego życia duchowego cieszyła się znacznym powodzeniem. Właśnie z tych kręgów wywodzą się mistycy angielscy XIV i XV wieku, których pisma wywarły znaczny wpływ na duchowość europejską i do dzisiaj mogą być cenną duchową lekturą. Mam tu na myśli kilka najwybitniejszych osób, którym warto poświęcić przynajmniej chwilę uwagi. Otóż jest to Ryszard Roll z Ampole, następnie anonimowy autor znanego dzieła pod tytułem Chmura niewiedzy, Walter Hilton i Julianna Norwich. Niewiele wiadomo o życiu Ryszarda Rolla. Poza tym, że ukończył studia na paryskiej Sorbonie w 1318 roku, uzyskując tam tytuł magistra teologii. Po powrocie do Anglii w 1326 roku rozpoczął życie pustelnicze, oddając się modlitwie i pokucie. Dostępował licznych łask mistycznych, które spisywał. Jeśli chodzi o jego pisma, to znane są najbardziej mianowicie takie: Ogień miłości, Forma doskonałego życia, następnie Słodycz miłości, to rodzaj jego autobiografii duchowej, a także dzieło pod tytułem Poprawa życia i jeszcze jedno, Pieśń miłości o błogosławionej dziewicy. Jak wynika z tych tytułów, wiele uwagi poświęcił przede wszystkim procesowi duchowego oczyszczenia, czci dla Matki Bożej i kultowi męki pańskiej, w czym bardzo przypomina pisma żyjącego 150 lat wcześniej świętego Bernarda z Clairvaux. Ponadto Ryszard Roll podkreśla doniosłą rolę Ducha Świętego w życiu duchowym i kontemplacji. To Duch Święty udziela odpowiednich darów, bez których człowiek nie mógłby osiągnąć ani miłości Boga, ani prawdziwej kontemplacji. Wspomniany tu autor zmarł w roku 1349. W ciągu ostatnich 20 lat na polskim rynku księgarskim przynajmniej kilkakrotnie pojawiła się niewielka książeczka pod tytułem Chmura niewiedzy albo w innych tłumaczeniach Obłok niewiedzy. Należy ona do ścisłej klasyki duchowości angielskiej XIV wieku. Niestety nic nie wiemy o jej autorze. Jeśli zaś chodzi o samo dzieło, liczące 75 rozdziałów, to jego treść jest wybitnie mistyczna, o dużej przejrzystości i głębi. Można doszukać się w nim wyraźnych nawiązań do dzieł starożytnego pseudo-Dionizego Areopagity. W kolejnych rozdziałach autor opisuje intensyfikację zjednoczenia z Bogiem, u podstaw której jest wyrzeczenie się wszelkiej działalności rozumu i wyobraźni. Osiągnąwszy w ten sposób czystość serca, trzeba Boga szukać niejako po omacku, jakby w ciemnej chmurze. Nie można Go bowiem poznać twarzą w twarz, lecz jakby pod osłoną ciemnego obłoku. W tym symbolu jest wyraźne nawiązanie do rozpowszechnionej w Kościele Wschodnim tak zwanej teologii apofatycznej, która o Bogu mówi bardziej od strony tego, kim On nie jest, aniżeli, jak czyni to na ogół zachodnia teologia katafatyczna, za pomocą pojęć i definicji, a więc określając, kim Bóg jest. Dzieło dopełniają inne drobne pisma tegoż anonimowego autora, mianowicie list o modlitwie, list o właściwym rozeznaniu, list o kierownictwie duchowym, traktat o rozeznawaniu duchów oraz dziełko o przygotowaniu umysłu do kontemplacji. W tych pismach ów anonimowy autor, dając rady jakiemuś młodemu człowiekowi, który szuka doskonałości, stwierdza, że życie czynne i kontemplacyjne wzajemnie się potrzebują i przenikają. Jeszcze całkiem niedawno za autora powyższych pism uważano Waltera Hiltona, zmarłego w roku 1396. O którym też nie mamy zbyt wielu informacji. Wiadomo, że należał do kanoników regularnych świętego Augustyna i dla pewnej pustelnicy napisał dzieło pod tytułem Drabina doskonałości w stylu i treści podobne do wspomnianej wyżej chmury niewiedzy i być może stąd wzięło się to przypuszczenie, że to on jest właśnie autorem wspomnianego wcześniej dzieła. Opisuje w tym dziele pod tytułem Drabina Doskonałości życie mistyczne od samego początku. Ten początek nazywa reformą we wierze, a kolejne jego etapy określa jako reformę w świadomości. O ile reforma w wierze wystarcza do zbawienia, to do kontemplacji i doświadczenia mistycznego niezbędna jest reforma w świadomości. Istotą tej reformy jest oczyszczenie, które Hilton nazywa ciemną nocą, podobnie jak 200 lat później uczyni to święty Jan od Krzyża. Poza tym ten angielski teolog i mistyk wymienia trzy stopnie kontemplacji. Najpierw jest to poznanie Boga rozumowe przez lekturę Pisma Świętego, potem drugi stopień to praca uczuć poruszonych łaską Bożą, zaś trzeci stopień kontemplacji osiągającej szczyty doskonałości polega na doświadczeniu miłości Bożej pełnej słodyczy, błogości i żaru. Jest to oblubieńcze zjednoczenie z Bogiem, które jest szczególną Jego łaską. Reprezentantem średniowiecznej duchowości angielskiej jest także niezwykła mistyczka żyjąca w rekluzji przy kościele świętego Juliana w Norwich, skąd i stąd właśnie wziął się jej pseudonim Julianna z Norwich. Mając 30 lat, w stanie ciężkiej choroby, wskutek której została dotknięta paraliżem dolnej części ciała i do tego niemal całkowicie utraciła wzrok, Julianna dnia 8 maja 1373 roku doznała w ciągu 5 godzin serii 15 przeżyć mistycznych, które opisała w dziele pod tytułem Objawienia Miłości Bożej. 20 lat później dodała komentarz do swoich pierwotnych zapisków i stąd mamy dwie wersje tego samego dzieła. Wtedy właśnie, mimo postępującej ślepoty, widziała Chrystusa ukrzyżowanego jako świetlisty znak w ogarniającej ją ciemności, co opisała w sposób bardzo głęboki i wzruszający. W jej dziele są też refleksje chrystologiczne, a także refleksje na temat grzechu i zbawienia. Niektóre z nich są dość kontrowersyjne, niemniej jednak Julianna do końca życia pozostawała wierna nauce Kościoła. Zaś jej duchowość, ukształtowaną również pod wpływem wspomnianych przeżyć mistycznych, można określić jako drogę duchowego dziecięctwa, która łudząco przypomina naukę świętej Teresy z Lizji, żyjącej kilka wieków później.